Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.
Głos pracownika.
Dzień dobry, Beata Gwoździewicz, witam Państwa. W dzisiejszej audycji m.in. o urlopach w czasach pandemii, o nowym zawodzie przyszłości, czyli inżynierze nowych materiałów oraz o wpływie motywacji w procesie rekrutacji pracownika.
Warto wiedzieć.
Każdej osobie zatrudnionej na umowie o pracę przysługuje w zależności od stażu 20 lub 26 dni urlopu wypoczynkowego. Z reguły pracodawca udziela urlopu po wcześniejszym uzgodnieniu jego terminu z pracownikiem. W sytuacji pandemicznej jednak na urlop pracownik może być wysłany arbitralnie przez pracodawcę. W jakich okolicznościach ma miejsce taki przymusowy urlop, o tym Dominika Raszkiewicz rozmawia z Agnieszką Dobrodziej z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku.
Jakie przepisy dotyczące urlopów przewidują specustawy, które zostały wydane w związku z pandemią koronawirusa? Czy pracodawca może zmusić pracownika do tego, by wykorzystał on zaległe dni urlopu wypoczynkowego?
Panie redaktor, oczywiście zanim dojdę do tarczy antykryzysowej, tu chciałabym też zwrócić uwagę na jedną rzecz, ponieważ w tej chwili sporo pracowników przebywa na kwarantannach, ewentualnie na izolacji domowej w związku z tym, że są osobami chorymi, zarażonymi przez koronawirus, może dojść do sytuacji takiej, że pracownik będzie korzystał z urlopu wypoczynkowego. W tej sytuacji zgodnie z przepisami ten urlop jest wstrzymywany, nie może w tym czasie pracownik jednocześnie korzystać z urlopu i być na kwarantannie, więc on jest wstrzymywany i potem jak gdyby po uzgodnieniu z pracodawcą jest w późniejszym terminie udzielany. I oczywiście też to dotyczy izolacji w warunkach domowych, czyli w sytuacji, kiedy pracownik de facto wykonuje pracę na polecenie pracodawcy albo no niestety z uwagi na stan zdrowia tej pracy nie świadczy i jak gdyby korzysta niejako z takiego no nieformalnego zwolnienia lekarskiego, które oczywiście nie jest zwolnieniem lekarskim, ale tak gdyby tak zwyczajowo mówimy, w sytuacji, kiedy po prostu nie świadczy pracy z uwagi na stan zdrowia. Natomiast jeśli chodzi o rozwiązania dotyczące tarczy antykryzysowej, tutaj oczywiście potocznie nazywamy te przepisy specustawy, tutaj tarcza 4.0 z czerwca 2020 roku wprowadziła możliwość wykorzystywania urlopów wypoczynkowych przez pracowników w sposób takiej decyzji arbitralnej pracodawcy. To znaczy, jeżeli pracownik ma zaległy urlop wypoczynkowy z lat ubiegłych, czyli z 2018-2019 roku, wówczas pracodawca może, że tak powiem, bez uzgodnień, z pominięciem planu urlopu skierować takiego pracownika, udzielić mu urlopu wypoczynkowego do 30 dni w roku kalendarzowym.
A jaką drogą informuje się pracownika o tym, że musi wykorzystać właśnie te zaległe dni z urlopu, które mu jeszcze zostały?
To znaczy tak, co do zasady nie ma kodeksowych rozwiązań, to jak gdyby wszystko wynika w zależności od tego, jak się komunikuje pracodawca z pracownikami, czyli czy na przykład komunikuje się z nimi mailowo, czy po prostu ustnie przekazuje tą informację, czy po prostu wydaje polecenie na piśmie. To wszystko zależy jak gdyby od relacji, od sposobu komunikowania, tak jak tu wspomniałam, nie ma takiej jednoznacznej definicji, nie ma reguł, czy jakiejś takiej recepty, jak to powinno wyglądać. To już jak gdyby wynika z ustaleń w zakładzie. Natomiast warto jest jednak zachować tą formę pisemną, tak jak wspomniałam, dla celów dowodowych, gdyby rzeczywiście był spór, gdyby na przykład pracownik odmawiał wykonania tego polecenia, no bo na dobrą sprawę jest to polecenie służbowe, nieuzgadniane z pracownikiem, czyli pracodawca ma obowiązek, ma możliwość skierowania pracownika na taki urlop wypoczynkowy. Często to się wiąże z kwestią pracy zdalnej, czy też niemożnością na przykład zapewnienia tej pracy w pełnym tego słowa znaczeniu. No są czasami takie branże, gdzie trudno wykonywać tą pracę zdalną, natomiast pracodawca na przykład z uwagi właśnie na COVID, na kwestie związane, nie wiem, z rotacją czy z systemem hybrydowym, gdzie pracownicy na przykład wykonują pracę z podziałem na pewne grupy, żeby się ze sobą nie stykać, to pracodawca te rozwiązania pracy zdalnej zapewnia. I czasami no, nie ma tej pracy takiej w 100% i stąd konieczność nieraz no, wysłania pracownika na ten urlop, żeby skorzystał chociaż z tych swoich uprawnień. W momencie, kiedy tej pracy dla niego nie ma, no niestety czasami tak to się zdarza.
A czy pracownik może w ogóle się na takie rozwiązanie, na wykorzystanie tych zaległych dni urlopu się nie zgodzić? Czy może tutaj odmówić pracodawcy?
jest to arbitralna decyzja, czyli traktujemy to jako wydanie polecenia służbowego. W sytuacji, kiedy ono jest niewykonane przez pracownika, no tu pracownik naraża się na odpowiedzialność dyscyplinarną, no może być ukarany karami porządkowymi przewidzianymi przez kodeks pracy, może być wobec niego zastosowane upomnienie, kara porządkowa, kara pieniężna, w zależności od tego też, jaka jest skala tutaj zjawiska, no bo w sytuacji, kiedy na przykład ten pracownik powinien ten urlop wykorzystać, bo ma na przykład tak wiele tych dni zaległych, niewykorzystanych za poprzednie lata i on ewidentnie odmawia, no to tu już widać taką złą wolę ze strony pracownika, że mając na przykład 30 dni zaległego urlopu i pracodawca na przykład nie ma co z nim kolokwialnie mówiąc robić, bo nie ma dla niego pracy w okresie koronawirusa, no powinien, że tak powiem, współpracować z pracodawcą, przecież on tego nie robi złośliwie, tylko chce zapewnić jakiś tam tok pracy, no i konieczność zatrudnienia pracownika i zapewnienia mu pracy, ponieważ nie może tego zrobić, więc wysyła go na ten urlop. Ale z drugiej strony, no mogą też być takie sytuacje, że będzie to nadużywane przez pracodawców. Z tym, że no w obecnej naprawdę trudnej sytuacji, w jakiej są firmy, pracodawcy, z uwagi jednak na ten lockdown, no trudno tutaj zarzucać pracodawcy jakąś złośliwość. Myślę, że po prostu w tej chwili jest taka sytuacja, że trzeba tutaj współpracować i gdzieś tam te zasady współżycia wspólnie przestrzegać, bo inaczej no to może być z tym problem. Również w tych relacjach pracownik-pracodawca.
W naszej rozmowie wielokrotnie pojawiło się to sformułowanie zaległe dni urlopu. Proszę zatem jeszcze wyjaśnić, czym są te dni zaległe urlopu?
Pracownik ma prawo do kolejnego urlopu z dniem 1 stycznia każdego nowego roku kalendarzowego i na dobrą sprawę zgodnie z przepisami powinien ten urlop wykorzystać z dniem 31 grudnia danego roku. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, że ten urlop jest przesuwany na kolejny rok. Nie powinno być to co do zasady, ale no niestety też się czasami to zdarza z różnych okoliczności i taką graniczną datą jest data 30 września kolejnego roku kalendarzowego, gdzie faktycznie no powinno być to ostateczne rozliczenie się z zaległego urlopu za rok poprzedni. Czyli jeżeli na przykład w tym roku pracownicy nabyli prawo z dniem 1 stycznia 2021, to ostateczny termin będzie do 30 września 2022 roku. Więc co do zasady to jest ta data graniczna. Natomiast generalnie jeśli chodzi o przedawnienie prawa do urlopu, ono upływa po 3 latach od zakończenia roku kalendarzowego, w którym pracownik nabył do niego prawo i potem już pracownik nie może dochodzić w żaden sposób roszczeń ani przed sądem, ani domagać się od pracodawcy czy wypłaty ekwiwalentu nawet przed sądem w razie rozwiązania stosunku pracy, bo to jego prawo niezbywalne w tym momencie po 3 latach od zakończenia roku kalendarzowego po prostu już ulega przedawnieniu w świetle przepisów kodeksu pracy.
Zawody przyszłości.
Inżynier nowych materiałów zajmie się w przyszłości materiałami, których jeszcze nie wynaleziono. Znajdzie dla nich zastosowanie i co jeszcze? O tym Iwona Wysocka.
Węglowe nanorurki, aerożel, przeźroczyste aluminium czy perowskity zmienią nasze życie i sposób, w jaki korzystamy z przedmiotów codziennego użytku. Nowi inżynierowie materiałowi połączą wiedzę z dziedziny STEM, w której skupiły się nauka, technologia, inżynieria i matematyka, z kreatywnymi pomysłami na zastosowania świeżo wynalezionych materiałów, które mogą poprawić jakość życia. Mogą to być na przykład jedwabne implanty, które zastąpią błony bębenkowe. Mogą to być też mocne, ale bardzo lekkie materiały, które pomogą oszczędzać energię. Być może powstaną materiały, które wielokrotnie będzie można poddawać recyklingowi. Nowy inżynier materiałowy będzie pracował w interdyscyplinarnych zespołach łączących nauki ścisłe, inżynierię, informatykę, marketing i nauki społeczne. To będzie wymagało od niego komunikatywności. Inżynier nowych materiałów będzie mógł być ekspertem zatrudnionym w wyspecjalizowanej firmie w opracowywaniu nowych technologii materiałowych, ale może być też niezależnym fachowcem wynajmującym swoje umiejętności rozmaitym zespołom skupionym wokół projektowania nowych produktów. Nowy inżynier materiałowy będzie miał silną wiedzę interdyscyplinarną z dziedziny STEM, połączoną z umiejętnościami informatycznymi i kreatywnym, przedsiębiorczym podejściem do sprawy. Przedstawiciel tego zawodu będzie potrzebował silnych umiejętności interpersonalnych do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, a także umiejętności, które pozwolą mu określić ludzkie potrzeby i odpowiedzieć na nie zupełnie nowym materiałem.
Głos pracownika.
A my spotkamy się po piosence.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.
Na zegarach za 19,5 minuty 13.
Głos pracownika.
W drugiej części audycji porozmawiamy o motywacji, jak ona wpływa na proces rekrutacji, a także w jaki sposób kandydaci mogą się motywować, kiedy kolejny miesiąc nie mają pracy. O tym Alicja Samolewicz-Jeglicka rozmawia z Agnieszką Śladkowską, twórcą Gorilla Job, firmy wspierającej kandydatów na rynku pracy.
Czy ludzie wierzą w swoje możliwości w procesie rekrutacji? Wierzą w siebie?
W zasadzie z reguły nie wierzą w siebie, natomiast to bardzo mocno zależy od tego, co się dzieje i od tego, jak długo szukają pracy. No bo jasne jest to, że im człowiek dłużej szuka pracy, tym mniej wierzy w siebie, jeżeli nie widzi jakichkolwiek reakcji, czyli wysyła, to się nie wysyła i w efekcie nie ma żadnej reakcji ze strony rekruterów. Mniej więcej taki moment, który ja postrzegam jako taki krytyczny z perspektywy szukania pracy, to jest trzeci miesiąc. Nawet jeżeli na początku jest taki bardzo duży entuzjazm i człowiek myśli sobie, tak, uda mi się, znajdę tą pracę, chociaż to też jest rzadka postawa, to nawet jeżeli tak jest na początku, to widać, że ten okres trzech miesięcy to jest dokładnie tyle, ile trzeba, żeby tą motywację, którą ma kandydat, żeby ona po prostu gdzieś już zniknęła przez to, że nie ma efektów.
A co się wtedy dzieje, kiedy kandydaci tracą taką motywację? Przestają wysyłać to CV?
No właśnie to, co powiedziałaś. Najgorsza rzecz, jaka się może zdarzyć w procesie rekrutacji, to jest wypadanie z takiego rytmu. No bo taki naturalny rytm człowieka, który szuka pracy, polega na tym, że jego praca to szukanie pracy. Czyli siadę rano, sprawdzę, czy pojawiły się nowe oferty. Jak kandydaci pracują z nami, to mają konkretne zadania do zrobienia. Jednym z takich zadań na przykład jest to, że mają znaleźć 10 firm, które ich zdaniem będą idealne dla nich, czyli będą dobre dla nich z perspektywy też kompetencji, które mają, czyli sprawdzą się w tych miejscach. Te miejsca mają konkretne oferty, które są dla nich dobre, ale też są to takie prace, które kandydaci postrzegają jako taką swoją pracę marzeń. Czyli bardzo zależy mi, żeby pracować konkretnie w tej firmie. I kandydaci przygotowują sobie taką listę 10 firm i mają konkretne zadania, które muszą potem z każdą z tych firm zrobić. I teraz to, co jest ważne, to jak kandydat jest w tym rytmie, czyli siada, czy przygotowuje sobie właśnie tą listę, czy widzi już nowe oferty, wysyła to CV, to on jest w takim ciągu. I kolejny dzień, i kolejny. I najgorszy moment, jaki kandydat może zrobić, najgorsza rzecz, to jest sytuacja, w której staje rano i myśli sobie, dobra, to nie ma sensu. I przestaje wysyłać. I przestaje wysyłać na tydzień, dwa. No a jak pewnie się domyślasz, ciężko znaleźć pracę, jak się jej nie szuka.
To jak się motywować, kiedy mija kolejny miesiąc, my nadal tej pracy nie mamy?
Bardzo często kandydaci w procesie rekrutacji mają w sobie bardzo dużo żalu wobec tego, co się stało. Czyli takiej niesprawiedliwości, że zostałem zwolniony. Dlaczego ja? Przecież byli inni. Oni też mogli zostać zwolnieni. My zawsze mówimy kandydatom, żeby traktowali tą sytuację, w którą w ogóle wchodzą w szukanie pracy, żeby to wszystko, co się zdarzyło przed tym, traktowali jako naukę, by nie szli z tym żalem. Czyli jakby można iść z nauką, świadomością tego, że może ja też czymś nie dałem rady, może jednak byłem słabszy niż ci inni, którzy nie zostali zwolnieni. Nauczenia się swoich mocnych i słabych stron. To tak naprawdę daje szansę kandydatowi, że może spojrzeć realnie na swoje możliwości w ogóle w szukaniu pracy. Bo może jeżeli ktoś został zwolniony, dajmy na to, praca wymagała umiejętności analitycznych, może on po prostu ich nie ma, może ma inne, więc też takiego realnego spojrzenia na swoje kompetencje. Ale pytasz mnie o to, co zrobić, żeby się tak pozytywnie motywować?
Tak.
Ja zawsze mówię kandydatom, żeby wypisali sobie rzeczy, w których są dobrze. A najlepiej dobrzy, bardzo dobrzy, genialni, świetni. Jak wypiszą sobie te rzeczy, jak sobie wypiszą do nich najmniejsze przykłady, to nagle zdajesz sobie sprawę z tego, kurczę, ja naprawdę jestem świetna. I mamy wielu kandydatów, którzy mieli bardzo niskie poczucie własnej wartości, takie przekonanie o swojej skuteczności. I nagle jak zaczęli wypisywać rzeczy, w których są świetni, to nagle mieli takie poczucie, które wypisałem. To faktycznie sprawia, że mam takie poczucie, że umiem, że potrafię, że dam sobie radę. Więc bardzo często jest tak, że ludzie przywiązują się do tego, co było ostatnie. Jak ostatnie wydarzenia, które miałeś w życiu, były złe, czyli na przykład utrata pracy, to masz takie myślenie o sobie, że nie dasz sobie rady i w zasadzie w tym procesie rekrutacji to na pewno ci nie pójdzie. Jak zaczynasz wypisywać te rzeczy z wcześniejszych doświadczeń, sprzed roku, sprzed dwóch, sprzed trzech miesięcy, to nagle okazuje się, że twoje myślenie idzie w taką stronę, ej, przecież mam tyle rzeczy, w których jestem naprawdę dobra, poradzę sobie z tym. A od tego wszystko w rekrutacji się zaczyna. Jeżeli kandydat myśli, że sobie nie da rady, no to jestem przekonana i często mówimy tak nawet naszym kandydatom, że jeżeli myślisz, że nie dasz sobie rady, no to ja ci gwarantuję, że nie dasz sobie rady. Bo jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba wspomnieć, że rekruterzy mają detektor takiej niepewności kandydatów. Jeżeli rekruter wyczuje, że kandydat podejrzewa, że nie da sobie rady, to nie będzie ryzykował.
Głos pracownika. Flash. Informacje.
Od północy można składać drogą elektroniczną wnioski o świadczenie w wysokości 500 zł na każde dziecko do 18 roku życia. Złożenie wniosku jest konieczne, jeśli chce się otrzymywać pieniądze w nowym okresie rozliczeniowym. Teraz świadczenie obowiązuje do 31 maja tego roku. Jeśli chcemy dalej pobierać 500+, musimy wniosek złożyć po raz kolejny, czyli na okres od 1 czerwca do 31 maja przyszłego roku. Wnioski drogą papierową będzie można składać od 1 kwietnia. Ze świadczenia 500+ korzysta 6 600 000 dzieci. Na jego wypłatę zabezpieczono w budżecie państwa 41 miliardów złotych. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony o kolejne 2 tygodnie. Będzie można go pobierać do 14 lutego. Zasiłek przysługuje w przypadku zamknięcia placówki i niemożności posłania dziecka do żłobka, przedszkola czy szkoły z powodu COVID-19. Dodatkowe świadczenie jest przeznaczone zarówno na opiekę nad dziećmi do lat 8, jak i starszymi dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności. Bezrobocie w grudniu wyniosło 6,2%, podał Główny Urząd Statystyczny. W listopadzie stopa bezrobocia była o 0,1 punktu procentowego niższa. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych pod koniec ubiegłego roku to 1 046 400 osób. Najnowsze dane GUS są zgodne z wcześniejszymi szacunkami opublikowanymi przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Polski rynek pracy stosunkowo łagodnie zareagował na wynikające z pandemii ograniczenia. Jak podkreślił wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin, teraz w resorcie opracowywana jest reforma rynku pracy.
Reformy są niezbędne. Ja bym wskazał 3 kierunki zmian. Po pierwsze, zatrudnienie cudzoziemców. Trzeba się skoncentrować w większym stopniu na pracownikach wykwalifikowanych. Zbyt długo trwają niektóre procedury, na przykład pozwolenie na pobyt czasowy i pracę, to jest średnio ponad 200 dni zezwolenia na pracę, 50 dni, ale już na przykład oświadczenia i zezwolenia sezonowe realizowane w powiatowych urzędach pracy tylko 7 dni.
Niezbędne jest także stworzenie nowoczesnych regulacji dotyczących aktywizacji zawodowej zarówno osób bezrobotnych, jak i nieaktywnych zawodowo osób starszych, zaznaczył Jarosław Gowin. Od 1 stycznia przyszłego roku wszystkie umowy zlecenia mają zostać oskładkowane, powiedział w rozmowie z dziennikiem Gazetą Prawną Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej. Minister dodał, że resort niedługo przedstawi projekt ustawy regulujący te kwestie. Takie uporządkowanie systemu byłoby kolejnym krokiem w kierunku likwidacji nadużywania innych form zatrudnienia niż umowa o pracę. Wyrównałoby także warunki konkurencyjne na rynku, tłumaczy minister Szwed. I zapewnia, że na razie nie ma planów ozusowania umów o dzieło.
To już wszystko w dzisiejszej audycji. Jeśli mają Państwo jakieś uwagi, spostrzeżenia czy propozycje tematów, którymi warto się zająć, proszę pisać na kontakt głospracownika@radiogdańsk.pl.
Głos Pracownika. Do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.
Program powstał we współpracy z Tygodnikiem Solidarność.